Wydaje mi się, że większość z nas zna opowiadanie o Salomonie, o tym, jak po tym, jak wstąpił na tron, prosił Boga o mądrość. Ja przeczytam jeszcze z tego pierwszego fragmentu dzisiejszych czytań, werset 9. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. Nasz drogi, łaskawy Boże, chcemy dzisiaj zwrócić się do Twojego słowa. Chcemy, Panie, prosić Cię o otwarte serca, o to, byśmy mogli w oparciu właśnie o Twoje słowo posiąść mądre serca wielbiące Ciebie, serca, które będą zwracały się ku Tobie we wszystkim. Serca, które będą traktowały na poważnie Twoje słowo, Twoje prawo, wszystkie, Panie, Twoje przykazania i ustawy. Chcemy prosić Cię, Boże, o siłę i moc Twojego Ducha w naszym życiu, aby zmieniał je na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to przez Chrystusa. Amen.
Amen.
Drodzy, jeśli możecie, to zwróćcie się właśnie do pierwszej królewskiej 3:4-15. To jest nasz główny tekst dzisiaj i temat kazania brzmi: jakiej mądrości szukasz? Jakiej mądrości szukasz? Pewnie gdybyśmy mieli zadać pytanie, co to jest mądrość, padłyby różne odpowiedzi. Ja wiem, że ludzie przez wieki, też w swoim życiu nieraz zastanawiali się nad tym, czym jest mądrość. I jak myślicie, czym jest mądrość? No w potocznym rozumieniu to jest inteligencja, wiedza. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, ale czasami nawet w rodzinie się gdzieś tam z kimś rozmawia, nie wiem, oglądają telewizję i pojawia się ktoś inteligentny, ktoś wykształcony, z tytułami i tak dalej. I wtedy pada stwierdzenie tak z ust kogoś tam z rodziny, że no to jest mądry człowiek, bo to jest człowiek wykształcony. Także nie wiem, słyszeliście może o czymś takim. Natomiast no nie do końca, że tak powiem, jest to w zgodzie jakby z chrześcijańskim, z biblijnym podejściem. I tutaj oczywiście to, co mówię, to nie przeczy samej inteligencji, wiedzy i tak dalej. Jak najbardziej nasza wiara jest wiarą inteligentną, wiarą, która też wymaga od nas studiowania. To nie jest tak, że otworzymy słowo i od razu wszystko wiemy, rozumiemy i tak dalej, czujemy, czym więcej. Ale właśnie też w chrześcijańskim świecie, w historii chrześcijaństwa wielcy teologowie zastanawiali się nad tym, czym jest mądrość. I najczęściej dwie rzeczy były rozgraniczane. Najczęściej była rozgraniczana wiedza i mądrość. Wiedza i mądrość. Tak jak byśmy najpierw się zwrócili do świętego Augustyna, to widzimy, że wiedza i mądrość już wtedy są rozgraniczane. Tak, scientia i sapiencja, tak? Wiedza i mądrość. Dla Augustyna wiedza dotyczy znajomości historii, tak? Czyli wiedza to jest pewna znajomość, pewne wyuczenie historii, ale także wyuczenie doświadczenia. To jest właśnie znajomość historii, jakichś faktów, tak? To jest zbieranie wiedzy z różnych doświadczeń. Czyli chodzi w tym wszystkim o rozumowanie. Wiedza jest rozumowa. Natomiast mądrość u Augustyna można w skrócie wyrazić jako radowanie się w Bogu. Radowanie się w Bogu. Czyli można inaczej rzecz biorąc, mądrość można zdefiniować jako pobożność albo nabożną cześć, tak, którą oddajemy Bogu, a nawet u Augustyna myślę, że mądrość można zdefiniować po prostu jako miłość. Miłość do Boga. Tak, i kiedy czytamy Księgę Przypowieści, kiedy czytamy inne miejsca w Starym Testamencie szczególnie, mamy tam właśnie podobną definicję podaną, tak? Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, jest pobożność, tak? Jest oddanie Bogu wszelkiej czci, jest tak naprawdę kochanie Boga. Także tak jak w wiedzy chodzi o rozumowanie, tak w miłości, tak, czy w mądrości chodzi też o czułość i o zmysłowość, o właśnie też o uczucie miłości, chodzi o poddanie się Bogu właśnie w takim oddaniu, jak się oddaje, nie wiem, mąż żonie czy żona mężowi, tak? Także no, u Augustyna można by powiedzieć, że ta definicja mądrości gdzieś tutaj wychodzi z jakiegoś takiego rozróżnienia, takiego może platońskiego dualizmu. Trochę inne podejście w historii Kościoła prezentował Tomasz z Akwinu, też święty zresztą. Dla Tomasza z Akwinu, który tutaj można powiedzieć na pewno podążył za nie za Platonem, ale bardziej za Arystotelesem, dla Tomasza z Akwinu wiedza, bo to też jest to rozgraniczenie na wiedzę i na mądrość, wiedza to znajomość skutków, natomiast mądrość oznacza znajomość przyczyn. Także ktoś, kto jest mądry, zna przyczynę wszystkich rzeczy, zna dlaczego te rzeczy się tak dzieją. Tak? Natomiast ktoś, kto ma wiedzę, kto posiada wiedzę, wie, do czego na przykład jego działania, do jakich skutków powinny go zaprowadzić. Tak? Dla przykładu, architekt budynku, czyli ten, kto przewiduje wszystko, kto zna przyczynę, tak? co wynika z czego, jest mędrcem. Tak? Natomiast wykonawcy, którzy tam ociosują kamień, którzy nie wiem, coś tam wykonują, tak? Można by powiedzieć, robotnicy na budowie, posiadają w tym układzie niższy rodzaj wiedzy. Tak? Mędrzec porządkuje i osądza, natomiast jest niższy rodzaj wiedzy, tak? Gdzie niekoniecznie wykonawcy znają wszystkie przyczyny. Natomiast dla chrześcijanina mądrość jest znajomością przyczyny, jak i celu wszystkiego. A więc tak naprawdę mądrość u Tomasza z Akwinu to jest znajomość Boga znowu. Tak? Myślę, słuchajcie, no, trochę filozofii, może trochę wzniośle to wszystko brzmi. Może coś z obu podejść jest na rzeczy, słuchajcie. Choć to drugie na pewno w oparciu właśnie tutaj o Arystotelesa brzmi bardzo intelektualnie. Natomiast podałem wam to dlatego, że na tym w oparciu o to tło, tak, które zarysowałem, chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czym jest biblijna mądrość. Biblijna mądrość, tak naprawdę definicja biblijnej mądrości idzie w trochę innym kierunku. Jak zauważył na przykład Peter Leichhardt, ale też inni, mądrość w Biblii o wiele częściej łączy się z umiejętnościami drwala niż z doświadczeniami mistyków. Pomyślcie sobie, mądrość o wiele częściej łączy się z doświadczeniem, z kunsztem, z artyzmem drwala, można powiedzieć, niż z doświadczeniami mistyków, tak? No bo tutaj mamy jakby rozgraniczenie na powiedzmy taką kulturę żydowską, biblijną, kulturę grecką, tak? Gdzie właśnie mądry to jest ten, który siedzi, który kontempluje, który rozmyśla, tak? No, Grecja nam pokazała wielu takich filozofów, tak? Którzy niekoniecznie to, co wykonywali, miało później przełożenie na praktykę, ale może się mylę. W każdym razie biblijna mądrość to pewne artystyczne umiejętności. I w grę wchodzą bardzo praktyczne umiejętności. Nawet odpowiednia estetyka. Widzicie, według Biblii ten, który ma kunszt w rękach, ten, który posiadł coś w stopniu mistrzowskim, jest mędrcem. Cieśla, pomyślcie sobie, Józef, Jezus, cieśla, który ma kunszt w rękach, który w odpowiedni sposób wykonuje rzeczy z drewna, jest mędrcem. Także nie chodzi więc tyle o znajomość przyczyn, tak jak u Tomasza Zakwinu, co raczej o konkretne fizyczne wykonywanie rzeczy. Mędrzec to jest ktoś biegły w swoim fachu. Jeśli byśmy poczytali więcej właśnie Stary Testament, wszystkie te rzeczowniki z rodzaju hakam, które określają mędrców, to byśmy zobaczyli, że bardzo często po prostu to się odnosi do wykwalifikowanych, bardzo dobrze robotników. Ci, którzy wycinali czy to gdzieś cedry w Libanie, nie wiem, zawodowe płaczki były też określane mianem hakam, tak? Mędrców. Także ktoś, kto opanował coś w bardzo dobrym stopniu, jest mędrcem. Zobaczcie, muzyk jest mędrcem, ale kiedy? To nie jest tego rodzaju mądrość, że coś weźmie, tam umie zagrać trzy akordy, tak jak ja, nie? I to jest muzyka, tak? Nie, muzyk jest mędrcem, jeśli opanował instrument tak, że potrafi uporządkować dźwięki w taki sposób, by były piękne, tak? To jest muzyk, który potrafi, który zna wszelkie podstawy muzyki, który, mówię, opanował ten instrument tak, że potrafi w oparciu o te wszystkie zasady tworzyć nowe połączenia między tymi zasadami. Nowe połączenia między tymi znanymi, tak, z podstaw muzyki dźwiękami. Więc to jest mędrzec. Rodzic jest mędrcem, jeśli prowadzi i ćwiczy dzieci w jaki sposób? Według Bożego Słowa, tak? Według mądrości Bożej, według zasady pobożności, tak? To jest najważniejsze. Mądrość, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Więc jeśli rodzic prowadzi dzieci w kierunku pobożności, w kierunku kochania Boga, to jest najważniejsze. To jest właśnie ta droga mędrca. Księga Przypowieści, słuchajcie, jest bardzo praktyczną księgą. Dlaczego? Bo pokazuje nam, jak porządkować życie, tak? Jak być robotnikiem, można powiedzieć, budowniczym swojego własnego życia. Po co? Aby było atrakcyjne, aby było odpowiednie, aby było piękne. Słuchajcie, pomyślmy o tej mądrości, o Księdze Przypowieści w ten sposób. Pomyślmy o tym, że ona nas uczy, tak jak budowniczych, właściwie porządkować nasze życie, tak? Właściwie porządkować nasze życie, aby było odpowiednie, aby było piękne. Ciekawe jest też to, że wielu dzisiaj ludzi chce postrzegać Jezusa jako mędrca. Ja pamiętam, że kiedy jeszcze studiowałem, robiłem mój doktorat, poczytałem różne podejścia do Jezusa, do historycznego Jezusa i zawsze były, zawsze gdzieś się ścierały na mapie, w XX wieku zawsze gdzieś na mapie studiów nad Jezusem, w cudzysłowie, ścierały się różne podejścia. Nie? Niektórzy twierdzili, że Jezus był rewolucjonistą. Są tacy ludzie, którzy uważają, że Jezus przede wszystkim był rewolucjonistą. Tak? Gdzieś to jest w Biblii, tak? To zapisane. Z drugiej strony Jezus jako, wiadomo, jako kapłan i tak dalej, wszyscy to wypuklają. Jest też grupa teologów, którzy podkreślali to, że Jezus jest mędrcem, tak? Ale na wzór takiego mędrca, który chodzi sobie ze swoją grupą, opowiada historię i tak dalej, i tak dalej. Także nie wydaje mi się, że to jest właściwy obraz Jezusa, tak? Jezus był mędrcem, ale jakim mędrcem? Jezus był mędrcem w innym sensie. To nie był, słuchajcie, ktoś, kto sobie coś tam bajdurzył, opowiadał, tak, który gdzieś tam teoretyzował, można powiedzieć. Nie, Jezus był mędrcem w sensie cieśli, w sensie budowniczego. Jezus jest budowniczym. Jezus jest kimś, kto otrzymał wszelki fach, aby co zrobić. Zobaczcie, był taki teolog średniowieczny, który się nazywał Mikołaj z Kuzy. Znacie go? Słyszeliście o nim? Mikołaj z Kuzy. Wiecie, co on powiedział? Że Jezus ucieleśniał kunszt Ojca, czyli artyzm Ojca, do porządkowania i kształtowania zrujnowanej materii tego świata w piękne Królestwo Boże. Tak więc Jezus to nie jest jakiś teoretyk, który sobie chodzi, coś tam bajdurzy, jakieś sypie z rękawa fajnymi maksymami, które łechtają nasze uszy, tak, które brzmią fajnie, sensownie, ale co z tego? Jezus przyszedł jako słuchajcie, wykwalifikowany, można powiedzieć, inżynier, robotnik, który ma wszelką, ma od Ojca wszelką, zdobył u Ojca wszelki kunszt do tego, by zrujnowany świat, świat zrujnowany grzechem, tak, tą materię przeszytą grzechem, przemienić, odpowiednio uporządkować, przeporządkować. Wiecie, to jak ktoś źle wykona dom, nie? On ma krzywe ściany, tam te ściany się nie schodzą pod odpowiednim kątem i tak dalej. Gdzieś nie pasuje dach, bo u podstaw jest szerzej niż gdzieś tam przy końcu, tak? Jezus przyszedł, aby ten świat odpowiednio uporządkować, aby z tej zrujnowanej materii powstało piękne Królestwo Boże. I tak samo powinniśmy myśleć, słuchajcie, o nas, tak? Jeśli chcemy mądrość, jeśli szukamy mądrości, to udajmy się do Księgi Przypowieści, która pokazuje nam, jak być mądrym budowniczym swojego życia. To życie, które jest skażone grzechem, które, słuchajcie, tkwimy jeszcze w mnóstwie różnych powykręcanych rzeczy, te ściany nie są dobrze dopasowane. Pamiętajcie, że Nowy Testament też o tym mówi, że jesteśmy żywymi kamieniami Bożej świątyni i te kamienie trzeba też odpowiednio ociosać. I to mądre Słowo Boże nam pokazuje, jak to wszystko uporządkować, żeby nasze życie, tak jak wcześniej wam mówiłem, było atrakcyjne, odpowiednie, piękne, na Bożą chwałę, dla Jego Królestwa, żeby pasowało do Jego Królestwa, tak? Zobaczcie też, w jaki sposób Jezus uczy swoich uczniów. Czy Jezus jest właśnie takim mędrcem, bajarzem i tak dalej? No nie. Jezus uczy uczniów mądrości właśnie w oparciu o naukę o budownictwie. Naukę o budownictwie. Przeczytam wam, zwróćcie uwagę na Ewangelię Mateusza 7:24-27. Jezus powiedział o to naszym życiu, słuchajcie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego. Mąż mądry, co robi? Buduje swój dom na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Więc Jezus budowniczy, Jezus wykwalifikowany artysta, można powiedzieć, mędrzec, ten, który ma fach odpowiedni w ręku, uczy nas o naszym życiu na podstawie też budowli, tak? Nasze życie to jest budowla. Też nie zapominajmy, że w innym miejscu Jezus używa też innego obrazu z budowy. Jeśli coś chcesz tak w życiu osiągnąć, jeśli coś planujesz w ogóle, jeśli masz jakiś plan na swoje życie, a myślę, że każdy z nas powinien mieć jakiś plan na swoje życie, dlatego że jesteśmy chrześcijanami, dlatego że należymy do Boga, który planuje, to co? Musisz usiąść i co zrobić? Darek, co robiłeś, jak zacząłeś budować dom? Jakiś kosztorys, nie? Trzeba sporządzić. Nie? Czy będziesz w stanie coś zakończyć? Także nie? Jezus posługuje się tymi obrazami odnośnie naszego życia. To jest mądrość. Umiejętność porządkowania rzeczy. To jest umiejętność, to jest znajomość podstaw i takie umiejętne ułożenie tych rzeczy, żeby razem pasowały, żeby sprawiały odpowiedni kontekst. Wracamy do Salomona. W naszym tekście mądrość Salomona jest właśnie tym, o czym teraz mówiliśmy. Tak? Mądrość Salomona, cokolwiek wcześniej myśleliśmy o niej, ona nie odbiega w swej naturze od przedstawionych przeze mnie definicji biblijnych. Przede wszystkim, gdzie się zaczyna mądrość w tym tekście? Zaczyna się werset wcześniej. Szkoda, żeśmy może nie przeczytali od trzeciego wersetu. Zaczyna się trzeci werset tak. Lecz Salomon, albo a Salomon, miłował Jahwe. A Salomon miłował Jahwe. I to jest początek jego mądrości. Zanim cokolwiek innego się tutaj wydarzyło jeszcze, to jest początek jego mądrości. Tak? Ożenił się z córką Faraona i tutaj muszę wam powiedzieć, niestety są też teologowie, którzy uważają, że zgrzeszył, bo gdzieś tam jest rzeczywiście zakaz, że nie powinni się byli żenić z Kananejczykami, tak? Kananejczycy, Egipcjanie, tak? To są narody, które były narodami, z których się nie... To byli główni wrogowie, nazwijmy to tak, Bożego ludu, ale mi się wydaje, że tutaj jest zastosowana inna zasada błogosławieństwa abrahamowego, że w Tobie, w Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Kiedy Salomon żeni się z córką Faraona, moim zdaniem nie grzeszy. Zresztą Peter Lighthart to dobrze tłumaczy w swoim komentarzu do pierwszej królewskiej. Dlatego też widzimy, że później, kiedy idzie źle, kiedy Salomon ma wiele żon, wiele nałożnic, w 11 rozdziale czytamy, że bardziej miłował właśnie kobiety niż Pana. Tutaj póki co Salomon niepodzielnie w swoim sercu miłuje Jahwe. To jest dowód też na to, główny dowód na to, że tutaj nie ma do czynienia z jakimś grzechem. Poza tym wydaje mi się, że ta żona rzeczywiście była żoną oddaną Bogu w tym momencie. Także Salomon kocha Pana, kocha Jahwe i to jest podstawa jego mądrości. I na czym polega jego mądrość? Na tym, że coś sobie tam bajdurzy i tak dalej? No nie, słuchajcie, nawet Księga Przypowieści czy inne księgi mądrościowe w Starym Testamencie to nie są księgi mądrych maksym. Jak sobie, nie wiem, wstaję rano, czytam jeden, dwa wersety i czuję się lepiej. To robi mój dzień, tak? To po prostu sprawia, że mój dzień jest weselszy. Nie. To jest, słuchajcie, to są księgi o tym, jak budować królestwo. Jak budować królestwo swojego życia, jak budować królestwo swojej rodziny, jak budować królestwo Kościoła, a wreszcie jak budować królestwo Boże, tak? W ogólnym. Te wszystkie pierwsze są tymi mniejszymi komórkami w Królestwie Bożym. Na czym polega mądrość Salomona? No tylko na tym właśnie, na umiejętności budowania królestwa. Po co Salomon prosi o mądrość? Po to, żeby być mędrcem, się wymądrzać przed innymi? Nie, on prosi Boga o mądrość po to, żeby móc zarządzać, żeby móc budować Boży lud. Żeby móc ten lud budować w żywą świątynię, tak? W żywą świątynię na chwałę Bożą. Zwróćcie uwagę, że w tym tekście następuje bardzo ciekawy ruch od starego świata do nowego świata. Można powiedzieć, Salomon jest budowniczym nowego świata. Dlaczego? Można by to przeoczyć, ale tutaj występują dwie ważne lokalizacje w tym tekście. Pierwszą z nich jest Gibeon. I tutaj może jeśli nie czytamy szerzej tego tekstu, to może nam łatwo umknąć, że w Gibeonie na tamten czas, na czas Salomonowy, znajdował się przybytek Mojżesza. To jest jedno miejsce, w którym Salomon składa ofiary, a drugie miejsce to jest Jerozolima. Słuchajcie, przechodzimy od jednej świątyni do drugiej świątyni. Przechodzimy od starego świata do nowego świata. Kiedy Salomon staje przed Arką, werset 15, oznacza to, że jest królewskim sługą, gotowym, by słuchać Jahwe i by służyć Jahwe. I teraz możemy zastanowić się trochę bardziej nad tym, co oznacza sama prośba o mądrość. To jest bardzo ciekawe. Jeszcze raz werset 9, bo jest tutaj istotny. Przeto daj Twemu słudze serce rozumne. kiepskie trochę tłumaczenie. Trochę kiepskie tłumaczenie, bo to trochę nas tutaj z powrotem odsyła do tych wcześniejszych dyskusji odnośnie jak się ma mądrość do wiedzy. Dosłownie w języku hebrajskim tutaj jest napisane lew szomea. Daj mi lew szomea. Szomea to jest przymiotnik z tego samego rdzenia co szema. A co to jest szema? Szema Izrael. Pamiętacie? Przepraszam. Co to jest Szema Izrael? Słuchaj Izraelu. Lew Szomea. Salomon prosi Jahwe o słuchające serce. Jego prośba o... To nie jest serce rozumne, tak? No wiadomo, że to się gdzieś łączy, tak? Ze zrozumieniem, ale to jest serce słuchające. Serce jakie? Serce, które słucha Jahwe, które słucha Jego słowa. Słuchajcie, dzisiaj zwracamy w ogóle uwagę na to, co śpiewamy, co wypowiadamy na tym nabożeństwie, Psalm 119. Wszelka mądrość, wszelki pokarm, tak? Z Bożego Słowa, z Bożych przykazań, z Bożego prawa. Nasza mądrość bierze się ze słuchania. Wielokrotnie, tak, pamiętam Marek, ileś już lat temu mówił, jakie są różnice między mówieniem a słuchaniem, tak? To też gdzieś słyszałem chyba od Stuarta Olnota w Wielkiej Brytanii, że mamy jedne usta, tak, czy jedną buźkę i dwoje uszu po to, żeby dwukrotnie, przynajmniej dwukrotnie więcej słuchać niż mówić. Także słuchające serce to jest jego pierwsza część jego prośby. I druga część, zwróćcie uwagę, to jest prośba o co? To jest prośba o dostęp do drzewa, które było zakazane Adamowi i Ewie, tak? To jest prośba o dostęp do drzewa poznania dobra i zła. Także cała prośba, co to jest drzewo poznania dobra i zła? No to jest umiejętność rozsądzania, to jest umiejętność bycia krytycznym względem pewnych sytuacji. To jest nie tylko słuchanie, ale to jest też umiejętność rozdzielania. Porządkowanie w ogóle życia czy czegokolwiek odbywa się przez rozdział. Zgadzacie się czy nie? Pierwszy rozdział Biblii. Bóg oddzielił co? Światłość od ciemności. Bóg oddzielił morze od suchego lądu, tak? Czy wody od wód, później wody od ziemi, tak? Czyli porządkowanie na tym świecie odbywa się poprzez podział. Nowy porządek, nowa rodzina powstaje kiedy? Kiedy mąż opuszcza swojego ojca i matkę, łączy się z kobietą i ci dwoje stają się nową rodziną, tak? Nowym jednym ciałem, tam jest powiedziane, chodzi o jedno przymierze, nie to, że jakoś się zlewają i stają się jakąś taką nierozróżnialną masą, ale to jest jedno nowe, to jest jedna nowa komórka, jedna nowa rodzina, tak? Więc wszystko, słuchajcie, odbywa się poprzez podział i to jest to, o co prosi Salomon. Prosi o słuchające serce i o serce, które będzie rozdzielało, tak? Rozdzielało. Cała prośba jest po prostu prośbą o otrzymanie od Jahwe kunsztu zarządzania. Król chce dobrze zawiadywać Bożym ludem, chce budować ten lud w Królestwo Boże, tak? Także mądrość w jego przypadku to jest umiejętność kształtowania, budowania Królestwa. Tak samo jak cieśla coś buduje, tak samo jak budowniczy coś buduje, tak też król w sensie politycznym buduje Królestwo. I zobaczcie, co następuje po tym. Mamy dobrą ilustrację tej mądrości. Znamy wszyscy tą opowieść, kiedy do króla przychodzą dwie prostytutki, dwie kobiety nierządne i jest pewna próba mądrości, pewna próba osądzania, umiejętności budowania królestwa. Na pierwszy rzut oka historia jest bardzo prosta. Salomon niczym Sherlock Holmes, tak, po wysłuchaniu zeznań rozwikuje zagadkę. Ale w szerszym kontekście ta historia jest bardzo, bardzo głęboka. Ma wiele powiązań. Zobaczcie, powiedziałem już, że Salomon jest podobny do Adama. Tak? Adam jako pierwszy człowiek nie mógł jeść z drzewa poznania dobra i zła. Salomon jako nowy Adam prosi Boga o tą umiejętność, czy o tą możliwość zjedzenia z drzewa poznania dobra i zła. Także nowy Adam jest, ten nowy Adam, Salomon jest nowym człowiekiem. Pamiętacie, co zrobił pierwszy człowiek? Bezkrytycznie, można powiedzieć, przyjął owoc, posłuchał kobiety. Drugi Adam co robi? No nie przyjmuje bezkrytycznie zeznania dwóch kobiet, ale słucha obu kobiet z wnikliwością. I to jest ciekawe, tak? Jeśli w ogóle aspirujecie do miana sędziów nad kimkolwiek, tak? Jeśli, nie wiem, lubicie plotki, lubicie, jak ktoś wam o kimś opowiada, to jeśli chcecie być mądrzy, jeśli chcecie dobrze rozsądzać, wysłuchajcie też tej drugiej strony. Wysłuchajcie. To jest to, co jest napisane też w Księdze Przypowieści, tak? Że ten, kto pierwszy zdaje sprawę w sądzie, wydaje się, że ma rację, dopóki nie przyjdzie drugi, tak? Dopóki nie przyjdzie drugi świadek, ten z drugiej strony. Więc jeśli już aspirujecie do miany sędziów, to badajcie, tak? Jak co druga strona ma na ten temat do powiedzenia. I Salomon, słuchajcie, Salomon słucha zeznań obu z wnikliwością. Ma też zdolność w tym wszystkim, dzięki temu, że słucha Jahwe, ma zdolność do tego, by objawić to, co drzemie w sercach obu tych kobiet. Dlaczego? No zaraz się okazuje, że prawdziwa matka z miłosierdziem, tam jest napisane, a miłosierdzie, nie wiem, czy pamiętacie, już wam kiedyś o tym mówiłem, miłosierdzie to jest miłość matczynego łona. Dlaczego? Bo Rahamim to jest matczyne łono, Raham to jest miłosierdzie, czyli miłość matczynego łona, tak, tej jednej kobiety stwierdza, że wolę, żeby żył, niech ona go sobie weźmie, ale żeby żył, tak, niż woli go ocalić. Warto też zwrócić uwagę, czyli z jednej strony mamy powiązanie z Adamem i Zewą, tak, Salomon nie słucha bezkrytycznie teraz kobiety. Warto zwrócić uwagę, że historia też odzwierciedla historię ofiarowania Izaaka. Abraham, Izaak. Obie kobiety, zobaczcie, chcą ofiarować syna. Obie kobiety chcą ofiarować syna. Fałszywa matka chce go zniszczyć, natomiast prawdziwa matka ofiaruje syna w wierze, aby go ocalić. Tak? Ona ponosi konkretną, realną ofiarę. Tak? Ona zdaje sobie sprawę, że może tak być, że tego syna nie odzyska, tak? ale robi to w wierze. Robi to w wierze, aby go ocalić. I w ten sposób Salomon, słuchajcie, rozpoznaje, która kobieta jest prawdziwą córką Abrahama. Tak? Co zrobił Abraham? Abraham w swojej wierze ofiarował swojego syna, aby go z nadzieją, że Jahwe go ocali, tak? Że Jahwe jest Bogiem żywych, który może go zbawić i ocalić. Także ciekawa tu jest zasada, zobaczcie, Bóg dając nam wiarę wymaga od nas, by robić czasami rzeczy wbrew sobie, wbrew naszym naturalnym zmysłom, wbrew temu, co podpowiada nam nasza natura, tak? Bo nasza natura by nam podpowiadała co? No, żeby za wszelką cenę, tak, dochodzić swego, żeby za wszelką cenę chronić, żeby nigdy dziecka w ten sposób nie ofiarować, tak? Ale Biblia nas uczy, że kiedy czynimy pewne rzeczy z wiary, pewne ciężkie rzeczy, kiedy wyzbywamy się czegoś, co jest dla nas cenne, na rzecz Boga otrzymujemy jeszcze więcej, jeszcze lepszych rzeczy. To jest taka ciekawa zasada, nie? Że czasami coś tak mocno chcemy trzymać w garści w naszym życiu, tak? No to jest, nie wiem, cokolwiek, tak? Nie wiem, nasze jakieś najdroższe rzeczy. i myślimy, że, to jest, że my to chronimy i tak dalej. Ale jeśli tego nie oddamy Bogu, to nigdy nie otrzymamy od Niego błogosławieństw. Natomiast widzimy, gdy przejdziemy test, czeka na nas nagroda. Ciekawe jest to, słuchajcie, że po ofiarowaniu Izaaka Jahwe obiecał, to jest kilka wersetów dalej, w rodzaju 22, Jahwe obiecał Abrahamowi, że jego potomstwo będzie liczne jak piasek. To jest rodzaju 22:17. Po ofierze, którą złożyła ta matka, ta prawdziwa matka, ze swojego syna, okazuje się, wiecie co, że Izrael rzeczywiście jest liczny jak piasek. Odwróćcie jedną kartkę, 4:20, a Judejczyków i Izraelitów było tak wiele jak piasku nad brzegiem morza. Czyli z jednej strony mamy obietnicę, którą Bóg wypowiada do Abrahama ze względu na to, że Abraham złożył swojego syna w ofierze jemu, że twoje potomstwo będzie liczne jak piasek. Tutaj stało się coś podobnego i oto Izrael rzeczywiście już doświadcza tej obietnicy. Jest liczny jak piasek. Też jest ciekawe to, że obie te kobiety nierządne mogą symbolizować północne i południowe Królestwo Izraela. Niewierni, tak, fałszywi rodzice, co robią? Zabijają swych synów, tak, czy nie mają zbytniego zważania na swoich synów, na swoje dzieci. Zabijają ich. Można tu dopatrzyć się pewnej alegorii, ja myślę. Tamta kobieta, zobaczcie, przygniotła, zgniotła swoje dziecko w nocy. Teraz chce to jeszcze rozszarpać, tak? Chce, niech już zginie, tak? Niech nie będzie ani jej, ani moje, tak? To jest kobieta, która chce śmierci swoich dzieci. Jest kobieta, która jest w stanie ofiarować, można powiedzieć, Bogu swoje dziecko po to, by je ocalić, tak? Zawsze niewierni zabijają swoich synów, jednak pozostaje oblubienica, która chroni swoje potomstwo. I mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze jeden z tych głównych tematów Księgi Przypowieści. Tak? Wybór między dwoma kobietami. Wybór między panią głupotą i panią mądrością. Tak? Także zobaczcie, na tym polega mądrość. Na umiejętnym budowaniu, na budowaniu swojego życia, budowaniu życia swojej rodziny, budowaniu Kościoła, budowaniu Królestwa Bożego, słuchając Jahwe, tak? Dzisiejsze teksty wszystkie wskazują na tą mądrość. Mądrość to słuchanie prawa Jahwe, tak jak uczy Psalm 119, którego fragment czytaliśmy. Mądrość to pobożność, która przewyższa pobożność uczonych w piśmie, tak? Skąd to wiemy? No to jest dzisiejszy tekst z Ewangelii, z tego czytania z Ewangelii Łukasza. Jezus był wśród największych mędrców, można powiedzieć, największych teologów ówczesnego Izraela, tak? Był w świątyni i co powiedział? Na czym polegała mądrość Jezusa? No tam jest napisane, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę, tak? Jezus, jego mądrość polega na tym, że jest złączony z Ojcem. Bezgranicznie kocha Ojca we wszystkim. Bezgranicznie ufa Ojcu. Słucha Go we wszystkim, można powiedzieć. Na pewno słucha Go we wszystkim w doskonały sposób. Ani nie zbacza od tego na lewo, ani na prawo. To jest Jego mądrość. To jest gorliwa troska o świątynię, tak? Tak jak Salomon troszczył się o świątynię, czyli o pobożność, tak Jezus się troszczy o świątynię, o pobożność, o właściwą cześć oddawaną Ojcu. Co więcej, list do Efezjan jest listem też, który odnosi się do mądrości. I to też słyszeliśmy na początku. Wiele jest tam nauk płynących z tego pierwszego rozdziału. Ale wiecie, co jest ciekawe? Już jak tylko zaczynamy czytać list do Efezjan, okazuje się co? Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który co zrobił? Który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Nie wiem, czasami moglibyśmy się zastanawiać, dla kogo jest ta mądrość? Dla kogo jest? Czy tylko mędrcy, tak? W cudzysłowie są mądrzy, mogą być mądrzy. Nie, każdy z nas, słuchajcie, każdy z nas w Chrystusie, każdy z nas, który przylgnie do Chrystusa, który przylgnie do Ojca z miłością, jest uczestnikiem tych wszystkich błogosławieństw duchowych, niebios. Mamy wszystko w Chrystusie, czego nam trzeba, więc mądrość, wiedzę, bogactwo, wszystko, wszystko. I Efezjan dalej, ciekawe jest, w 3:20 zapewnia nas, że Bóg ma moc dać nam wszystko, tak, jeśli dobrze poprosimy. Zobaczcie. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Pomyślcie jeszcze raz o Salomonie. Salomon poprosił Boga o najlepszą rzecz. Poprosił o mądrość, a co mu Bóg dał? Bóg mu dał daleko więcej ponad to, o co prosił. Jeśli poprosimy Boga o mądrość w naszym życiu, jeśli poprosimy Boga o te najważniejsze rzeczy, tak? Można powiedzieć o zabieganie Jego Królestwo, tak? Królestwa Bożego szukajcie i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane, tak? To jest ta sama zasada. Także Salomon poprosił Boga o mądre serce, serce słuchające. Otrzymał daleko więcej. Taki jest nasz Bóg. Jeśli poprosimy Go o te rzeczy najwłaściwsze, te rzeczy dobre, On nam da o wiele więcej. On nam da o wiele więcej. Także nie wiem, słuchajcie, jest pierwsza niedziela Nowego Roku. Nie wiem, czy poczyniliście już jakieś noworoczne postanowienia. Nie wiem, co chcielibyście osiągnąć w tym roku albo dalej w waszym życiu. Może myślicie o większych pieniądzach, o lepszej pozycji, o jakimś sukcesie. I dobrze, ja bym was chciał przede wszystkim namówić. Tak dzisiaj za przykładem Salomona, za przykładem Pawła w Efezjan, za przykładem Jezusa. Aby postanowieniem tego nowego roku była wasza chęć mądrości, czy wasze pragnienie mądrości. Tak? Ta mądrość, która porządkuje życie, która bierze chaos tego naszego życia powykręcanego, zbudowanego w zły sposób przez grzech, aby je odpowiednio uporządkować, uczynić atrakcyjnym, odpowiednim i pięknym. Pamiętajmy, mądrość jest zdolnością kształtowania Królestwa Bożego w nas, w naszych rodzinach, wokół siebie, w pracy i tak dalej. Także nie wiem, też z drugiej strony może ten rok będzie wymagał od nas, od was poświęcenia czegoś, co jest dla was cenne ze względu na Królestwo. Te dzisiejsze czytania przypominają nam o tym, że mądrość wymaga poświęceń. Tak, że wiele rzeczy chcemy trzymać usilnie w naszej dłoni. Ale czasami lepiej oddać Bogu, poprosić Boga o mądrość, a wszystko inne będzie nam dodane. O wiele więcej. To jest obietnica Boża, że On nam da o wiele więcej. Tak? Pamiętajmy, że mądrość to jest miłość do Boga. Miłość do Boga, który w swej naturze jest Bogiem poświęceń. Pamiętajmy, że On nie wzbraniał się, tak jak Abraham się nie wzbraniał, ani ta kobieta, jedna z tych nierządnic, się nie wzbraniała oddać swojego jednorodzonego syna, aby zyskać królestwo, świat, wszystko. Amen. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za ten przykład mądrości. Niech ona, Panie, trwa w naszym życiu. Niech ona, Panie, będzie budowana w naszym życiu. Niech Twój Duch, Panie, prowadzi nas w takiej biblijnej mądrości, która bierze się z miłości do Ciebie, ze słuchania Ciebie we wszystkim. Prosimy, aby nasze serca pragnęły Ciebie i wtedy, Panie, będzie z nami dobrze. Wtedy będziemy mieli wszystko. Amen.